Nasi goście w studiu, radni Rady Miejskiej w Słupsku, Aleksandra Karnicka łączy nas Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marzena Gmińska, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
I Bogusław Dobkowski, Koalicja Obywatelska. No zaczniemy od tematu,
który... Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu również. Zaczniemy od tematu, który no, jest chyba głównym od piątku chyba można powiedzieć, no bo w piątek zaczęło tak mocniej sypać, a teraz mamy chyba już chyba najgorsze za sobą, mam takie wrażenie.
Za sobą.
No to jak państwo oceniacie, jak sobie tutaj poradziliśmy generalnie, bo też pewnie ktoś z państwa być może wyjeżdżał gdzieś poza Słupsk i widział, jak to jest na tych drogach nie tylko miejskich, ale regionalnych. Jak sobie poradziliśmy? Aleksandra Karnicka, może tak od lewej zacznijmy.
Myślę, że w ogóle to jest bardzo ciężka sytuacja. Jak spojrzymy na mapę, to rzeczywiście Słupsk był w tym epicentrum największego śniegu, jak zapewne wszyscy państwo wiedzą. W związku z tym, czy można było się przygotować? Na pewno tak. I myślę, że tutaj po części to, że prace te odśnieżane rozpoczęły się od razu właściwie w piątek przy pierwszych opadach, świadczyło o tym, że miasto chciało, natomiast wyobrażam sobie, znaczy, no obserwowałam cały czas, co się dzieje i jednak ten śnieg padał, szanowni państwo, no 24 godziny na dobę. Nie było właściwie przerw, w związku z tym myślę, że nie dałoby się tego wszystkiego naprawdę odkopać. Natomiast, tak jak tutaj przed chwileczką rozmawialiśmy, mieszkańcy bardzo sobie pomagali, co jest myślę bardzo pozytywne. Natomiast zasięgnęłam tutaj dzisiaj języka i okazało się, że PGK, które jest odpowiedzialne za odśnieżanie naszego miasta. Właściwie od tego piątku wieczoru do teraz pracuje bez przerwy, na trzy zmiany. Wszystkie ekipy wyszły w miasto i są już nadgodziny tych pracowników oczywiście. I od 2 stycznia do dzisiaj do 6 rano zużyto, szanowni państwo, 800 ton soli. Czego w ogóle nie widać, bo to było oczywiście... znowu przysypywane.
Ale to jest najlepszy moment, dlatego że tam w okolicach minus 10 stopni ta sól przestaje działać, więc jeszcze teraz jest taka temperatura.
Minus 3 już przestaje
tak?
działać.
Ja słyszałem, że od minus 10.
Inżynier komunikacji, utrzymywałem drogi.
Od minus 3 to być może w słabszym zakresie, a minus 10 w ogóle nie działa.
Nie, są inne chlorki, które działają do minus 5, ale ta nasza sól niestety tylko do minus 3.
No to jak już pan Bogusław Dobkowski jest przy głosie, to proszę w takim razie o swoją ocenę.
Mróz dopiero duży idzie do nas.
Ja powiem niespodziewanie. Nie miało prawa być, bo już my SMS-y dostajemy od 3 dni. Lepiej jest niż było w Ostródzie czy Mławie, to widzieliśmy w telewizji, ale oczywiście zawsze może być lepiej. Rozmawiałem z panią, no, dyrektor ZIM-u i mówi, no jest problem, że dwa, no, że takiego opadu nie było od 12 lat, to po pierwsze. Po drugie, trafiło akurat w sobotę i niedzielę, no trzeba 3 zmiany, bo opady były ciągłe. Natomiast na dzisiaj, to jej informacja dla mnie sprzed godziny, prawda, że pierwszej kolejności wszystko jest przejezdne, no wygląda jak wygląda, trochę tak zwana ta pośniegowa śliskość, ale drugiego pracują, tak, trzeciego dzisiaj się jeszcze, w trzeciej kolejności jeszcze dzisiaj się odśnieżyć nie da, będzie to prawdopodobnie w nocy, a może nawet dopiero jutro rano. Natomiast moja ocena, no, na Norwida przystanek mam pod domem, idę, nieodśnieżone, prawda, no brnę i tak dalej. Dochodzę do przystanku, a tam pisze, nieczynny z powodu tam czegoś tam na pasku, trzeba na Piłsudskiego. Mknę na Piłsudskiego, już prawie na Sobieskiego, już żona już mówi, daj spokój, wróć, no ale przecież się umówiliśmy, nie? Także, natomiast przystanki są nieodśnieżone. Wiele chodników jest nieodśnieżonych, przy 11 listopada choćby, no główna ulica i tak dalej. Na wreszcie pierwszy przystanek odśnieżony był na Sienkiewicza. Kawałeczek, tyle na długość autobusu, no ale zawsze.
Można było wsiąść. Można było wsiąść. I wysiąść.
Na taksówki dzwoniłem, mówi, proszę pana, ja mam tylu chętnych, a tak mało autobusów, że niech pan da sobie spokój.
No, no tak, więc dałem. Jakieś dłuższe trasy, to tak.
I z obcasa, no mój Boże.
No już jak pan był na Sobieskiego, to przez węzeł, to już właściwie centrum.
Jak doszedłem, to już mógłbym tu dojść.
To, co mnie zaniepokoiło i to chyba nie jest w całości odpowiedzialność miasta, to nieodśnieżone chodniki i administratorzy wielu budynków, posesji nie.
wspólnoty.
I przez tutaj koło mechanika ludzie zamiast przez chodniki szli po prostu odśnieżoną jezdnią, w części tak? jezdnią i to jest niebezpieczne, bo ktoś się może przewrócić. Na szczęście te prędkości samochodów są w tych sytuacjach bardzo, bardzo niewielkie i bardzo dobrze, bo sprawdzaliśmy na Słupskim Sorze rzeczywiście tak zwanych połamańców. Niewiele jest osób, które odniosły jakiekolwiek kontuzje, no bo po prostu ludzie nie chodzili, bo warunki były słabe. Marzena Gmińska.
No ja tu się przychylę do głosu pana redaktora i również za moimi przedmówcami wspomnę, że w miasto, no tak jak rok temu nie za bardzo, tak w tym roku myślę, że nie jest tak źle. Wczoraj wyjeżdżałam, choć wczoraj wyjeżdżałam około 11 i 3 maja była nietknięta, czyli ta jedna z głównych ulic. Bardziej zaniepokojona jestem właśnie tymi administratorami, tak jakby, no tak jak czynem.
Posesji, tak?
Posesji, no bo to naprawdę wygląda bardzo źle. Ja dzisiaj kilka razy interweniowałam u nas w spółdzielni, bo ponieważ sami sobie pomocą sąsiedzką podśnieżaliśmy ganki, zrobiliśmy przejścia do sklepu, no tak jak koleżanka wcześniej wspomniała, ta pomoc nasza sąsiedzka, międzyludzka naprawdę wyzwoliła się z wielką mocą, ale na przykład u mnie w bloku wisi sterta śniegu, jakaś metrowa, oblodzona część, metr śniegu wisi.
Z dachu, tak?
Z dachu.
Chciałam o tym powiedzieć.
Naprawdę.
Trzeba bardzo uważać.
I ja dzwonię do swojej administracji, nikt nie odbiera telefonu. Nigdy tego nie
Wszyscy
robię.
Wszyscy odśnieżają.
Tak. No nigdy tego nie robię, no bo nie jestem z tych osób, żeby tak jakby powoływać się na jakieś funkcje czy konekcje, ale no jeżeli już jest sytuacja, która zagraża sąsiadom, im oknom, antenom satelitarnym, zwierzętom, które tam są pochowane, zadzwoniłam do sekretariatu i dopiero kiedy przedstawiłam się, że jestem radną, dopiero podjęto interwencję. Zadzwoniła do mnie pani administrator, która powiedziała, no dział techniczny już myśli, jak to zrobić. No to czy,
ja myślę, że
czy to są przygotowania?
Nie chciałbym zawracać głowy strażakom, ale myślę, że oni najszybciej by to załatwili, bo nie wiem, jak to jest z tym sprzętem do pracy na wysokościach,
no
w
administracjach. Na pewno nie można wejść na górę, otworzyć włazu, bo na pewno jest przymarznięty i zawalany stertą
dokładnie,
śniegu.
Dokładnie o tym mówię, więc nie chciałbym strażaków zawracać im głowę tego typu rzeczami, bo oni mają dużo poważniejsze sprawy, ale też nie chciałbym być w skórze nikogo, kto potem by odpowiadał za to, że jakaś bryła zmarzniętego lodu spadnie z wysokości 4. piętra na kogoś.
No,
i zrobi krzywdę.
Dlatego, szanowni państwo, starajmy się nie chodzić tuż przy budynkach. Patrzmy do
ale
góry,
nie
bo rzeczywiście
tak,
jest bardzo niebezpieczne.
Nie?
Tam gdzie jest, słuchajcie, wracając do tych przystanków, mówiłam, że wczoraj o 11, 3 maja była nietknięta, a dzisiaj już była ładnie, no dość ładnie wyczyszczona. Przystanek działa, dojechałam na Sienkiewicza, elegancko wyszłam, także no... Nie jest chyba tak bardzo.
Dziś rano jeszcze Norwida też chodziło, bo ja przyjechałam autobusem z Norwida.
Norwida rano chodziło.
Tak.
No, ale...
A to później
i
się
pogorszyło? Słuchajcie, fala działa. Fala w autobusie.
Oczywiście, że działa, ja cały czas o tym mówię.
Dałam radę skasować bilet.
Poczekajcie, nie mieszajmy tematów.
Nie mogłem wyjechać z garażu, więc z połowy Norwida szedłem do tego Pepco, tam gdzie ta pętla jest, przy 11 listopada. Chodnik przy spółdzielni, szeroko, elegancko, aż do czarnej płytki odśnieżony. Dochodzę do parku Witkacego, a tam już niestety przedepty, tylko że ledwie się idzie. Przy Sobieskiego wzdłuż też chodnik nieodśnieżony, po drugie nieodśnieżony, przejście nieodśnieżone, no więc tam już była
powiedzmy sobie uczciwie, takich opadów śniegu, ja nie pamiętam, od 3-4 lat.
To są więcej. Od 15 mówią. No.
No, być może.
Nie.
Nie będę, tylko żebyśmy nie wpadali w jakąś panikę. Jest zima, musi być zimno, wiadomo. Natomiast ja mam tylko takie zastrzeżenie, że być może jest też tak, że powinniśmy bardziej alarmować, jeszcze bardziej, jeżeli w prognozie mamy opad do 50 centymetrów, jednak zwracać ludziom uwagę, że po pierwsze nie warto wyjeżdżać, po drugie jednak warto się zmobilizować, kupić jakąś większą łopatę, może się skrzyknąć z sąsiadami, no bo nie wiem, czy miasto, czy PGK może załatwić absolutnie wszystko. Widzimy, że nie. Widzimy, że nie.
Najlepsze były, nie wiem, jakieś zamiary, no nie da rady i tyle, po prostu. No, tak jak mówię, my sąsiadami podśnieżaliśmy sobie parkingi, jeden drugiemu samochody, naokoło sąsiad ganki.
Mało.
No i tak
śnieg
trzeba.
Wywozić trzeba, bo nie ma dokąd ten śnieg odrzucić.
Bo jak się to roztopi...
To jest prawda. I będą takie ustawione kontenery, bo te, również dzisiaj rozmawiałam z panią dyrektor z ZIM-u i powiedziała, że będą ustawione takie kontenery. W tej chwili nie są w stanie powiedzieć gdzie, ponieważ ta ekipa właśnie jeździ po mieście i szuka takich wolnych miejsc, gdzie nie są zaparkowane samochody.
Najpierw trzeba odśnieżyć.
Żeby procedura będzie taka. Znajdą miejsca, porządnie je odśnieżą, żeby można było odebrać ten śnieg i będą na pewno takie kontenery i ten śnieg będzie wywożony, no bo nie oszukujmy się. Z posesji wyrzucają na ulicę, przejeżdża pług, z powrotem zasypuje chodnik. No i tak z samochodów zrzucają na ulicę i tak
przed ratuszem. No przecież tam
jest odśnieżone, bo tam znalazłem miejsce, jeździłem 40 minut po centrum, żeby zaparkować. Jest odśnieżone i to
dużo
jest w miarę.
Dużo osób się tam zaparkowało.
Dlatego, że jeździłem tutaj dookoła i właściwie zjeżdżałem do centrum miasta z 20 minut, a potem 40 minut szukałem miejsca, bo rzeczywiście te miejsca parkingowe są kompletnie niepodśnieżone.
Ale cieszyć się należy, jest taka zima, widzę, dzieci się cieszą, mamusie
mają wolne jeszcze, mają. No dobrze, gorzej mają kierowcy.
Jesteśmy zimową stolicą Polski.
No mówię.
Tak? Teraz?
Tak, teraz jesteśmy zimową stolicą.
To, co widzieliśmy w Mławie i Ostródzie, to myślę, że radzimy sobie nawet lepiej od nich, a sytuacja jest taka sama.
Nie? Dobrze, czyli waszym zdaniem tutaj żadnych korek organizacyjnych nie trzeba
robić? Ale oczywiście, że trzeba. Ja się nie zgodzę. No jak waszym zdaniem?
No to pytam.
Trzeba,
właśnie.
Bo jeżeli ja, słuchajcie, drodzy państwo, jeżeli główna ulica, taka jak 3 maja, Szczecińska, przez którą nie można było przejechać 31 i 3 maja o godzinie 11 jest zupełnie nieprzyjezdna, no to chyba coś trzeba zmienić.
No niedobrze, ale zapowiadają cały tydzień bezśnieżny. Mamy dziś i jutro święto świętem, nie? A robota robotą, nie? Uważam, że powinni się dziś i jutro z tym uparać w całym mieście.
Tak jest.
Łącznie z przejściami, prawda,
i mam taki jeden apel do mieszkańców, ponieważ my, mieszkańcy 3 maja, oczekiwaliśmy na ten pług śnieżny, jak na zbawienie z nieba, słuchajcie. A ja słyszę i widzę głosy w internecie od mieszkańców, że pług przejechał, no i mi zajechał bramę, śniegiem zepchnął. No ludzie, no toż komu coś się stanie, jeżeli weźmie łopatę i odgarnie ten.
Najgorzej, jak chwilę wcześniej odgarnął i znowu mu zasypano.
No ale trudno, no to już...
Na parkingu stoją samochody i zasypane całe, bo
no
zepchnęli śnieg na te samochody, a dokąd mają?
To nie jest śnieg na tyle ubity, żeby był podstawą do wyjechania, jest po prostu taki kopny i dlatego się ciężko wyjeżdża.
Rodziny całe tam.
Aleksandra Karnicka, proszę bardzo.
Szanowni państwo, no na pewno, jeżeli ktoś nie musiał, no to nie wychodził z domu, mam nadzieję, że tak było. Też ślisko. Tak, ja też przyjechałam dzisiaj autobusem, korzystam z komunikacji miejskiej. Ona działa, mimo że chwilę musiałam zaczekać na ten autobus, bo opóźnienia dzisiaj też z rana były, ale już z tych opóźnień też miasto wychodzi, MZK. MZK też wychodzi z tych opóźnień, także no bądźmy cierpliwi, bądźmy wyrozumiali, pomagajmy sobie nawzajem.
No właśnie, jeszcze apel o to, żeby się zainteresować osobami starszymi, często naszymi sąsiadami, którzy no, w taką pogodę nie mogą wyjść z mieszkania. Może warto zapukać do kogoś, zapytać, czy może zrobić jakieś zakupy, może w czymś pomóc, bo to chyba może być duży problem.
No właśnie, nie chciałam się chwalić, ale ja to dzisiaj już zrobiłam.
Ja nie mówię o osobach takich jak pan, ale są osoby po prostu mniej sprawne, mniej energiczne. No i to czasami
ponieważ
trzeba się...
jestem osobą skromną, nie wspomniałam o tym, ale ja dzisiaj 7 osobom zrobiłam zakupy.
O, proszę
z mojego
bardzo.
Brawo.
Brawo dla pani, dla pani radnej. A czy byliście za miastem gdzieś? Bo
nie.
Chyba
nie,
wydaje mi się, nie, wydaje mi się, że...
Celowo nie zaplanowałam żadnego wyjazdu, bo wiedziałam, że może być ciężko, no ale widzieliśmy, no i Nordy były w rowach i 2 linie Nord w ogóle zamknął na czas weekendu.
Zawiesił,
na czas weekendu. I też PKP wrzuciło ostrzeżenie, że na Słupsk, Lęborg na tym odcinku są bardzo duże problemy i że będą opóźnienia. Także no, to po prostu trzeba też zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli nie trzeba wyjeżdżać, no to warto po prostu zostać w domu, a śniegu jest naprawdę tyle, że moje dzieci iglo zbudowały przed blokiem, nie musiałam jechać do lasu.
A ile bałwanów
do tego
w mieście?
Grubo ponad 0,5 metra, bo ja tak mierzę u siebie, ile spadło.
Ponad pół metra spadło? Metra. Na Norwida.
I to w bardzo krótkim czasie.
No to w 3 dni tak naprawdę, bo to od piątku
tak,
do wczoraj.
Wczoraj pięknie odśnieżone, wychodzę dzisiaj rano.
No ja miałem dokładnie to samo, bo odśnieżałem wczoraj godzinę i w zasadzie to dzisiaj mogę od nowa i jeszcze rano nie zdążyłem wszystkiego, więc...
Na szczęście teraz tego opadu już nie będzie i szybko się z tym uporamy.
No, dobrze, a z jakimi sygnałami do was jeszcze docierali mieszkańcy? Gdzieś prosili o pomoc, wsparcie?
Nie, specjalnie, no dużo o rzeczach oczywistych.
No tak.
Dużo osób też pisało, że mają zasypane osiedla i z taką pretensją właśnie do miasta. Natomiast, szanowni państwo, no tak jak powiedzieliśmy na początku, też odpowiedzialne są spółdzielnie. I akurat w naszej spółdzielni, tutaj gdzie my blisko siebie mieszkamy, już szła cała ekipa, widziałam rano, szła cała ekipa o 7 i nie wiem, z 30 panów i odśnieżali. Także nie oczekujmy też, że miasto, tam gdzie jest teren spółdzielni, nam po prostu odśnieży. No, trzeba interweniować u siebie w spółdzielniach. A że niektóre spółdzielnie są bardzo duże, czy też wspólnoty też powinny oczywiście zadziałać.
I ja tutaj wejdę w słowo, ponieważ już kolega mój radny Boguś zasugerował, tym razem, w tym roku uznam wyższość spółdzielni Kolejarz nad spółdzielnią Czyn.
Dziękuję bardzo.
No to rzadkie.
Bardzo rzadko to robię, ale z punktu
widzenia specjalisty Bogusław Dubkowski, a nie potrzebujemy trochę cięższego sprzętu, bo ja mam wrażenie, że te duże ulice typu Szczecińska właśnie 3 maja, tamten sprzęt jest trochę chyba za lekki, że to jest sprzęt średni.
No my w mieście robimy, przepraszam, oczywiście ja pracowałem w rejonie dróg, który miał 2 powiaty, te wszystkie drogi państwowe i tak dalej. Myśmy naprawdę mieli ciężki sprzęt, prawda, łącznie z pługami wiernikowymi i tak dalej.
Ja tego nie wiem, pytam, czy z pana opinii, bo jeżeli jest kłopot z odśnieżeniem Szczecińskiej czy 3 maja, to może cięższy
ale
sprzęt.
Ale są tak zwane lekkie pługi, no przy traktorku taki tam mały do odśnieżania właściwie chodników i są ciężkie pługi za samochodem, no osiowym co najmniej i tak dalej, o wielkiej mocy, który no ma swoją szerokość i ma swoją moc, który no nie zwalnia przy byle zaspie, tylko po prostu je odsuwa, nie? Takiego ciężkiego sprzętu w mieście widzę chyba nie mają.
No, mamy 34 jednostki sprzętowe z tego, co wiem, no, ale też no nie mamy, no bo tak jak powiedzieliśmy, szanowni państwo, no nie mamy, bo nie było takich zimy już od kilkunastu lat, no. Dlatego nie mamy, no. Ale 34 jednostki mamy i tyle właśnie jeździło. No. I posypywało, odsalało i ten śnieg zgarniało.
Ja pamiętam z lat poprzednich, jak co niektóre służby narzeka, może nie służby, a prywatni, może ludzie, którzy się tym zajmowali, że narzekali, że nie zarobili, bo nie było śniegu. No, i tak. Jak żyć? Drodzy państwo, jak żyć? Wiecie co, ja się najbardziej obawiam tego, że jeżeli nie zostanie śnieg wywieziony i zacznie to za kilka dni, jak pan redaktor chyba nam mówił, 13 się skończy.
Nie, no teraz do 13 ma nie padać.
Ale ma być
mróz do minus 10.
Czyli nie będzie się topiło.
Tak. Potem ma spaść śnieg. Zaraz powiem państwu, jak to będzie wyglądało.
No właśnie, najbardziej obawiam się, że jak zacznie to się topić.
Jeden w ciągu dnia do minus 1 w nocy. To takie topienie
wolne. A to jeszcze
wolne.
Się utrzyma. To
jakby nagle wskoczyło plus 6, to
będzie tragedia.
To wtedy na taką coś można sypać już sól, nie?
No tak, sól. Do minus 1, to się roztopi,
dobrze,
to będzie
waszym
tragedia
zdaniem,
na ludzi.
Ale waszym zdaniem jak najszybciej wywozić ten śnieg w miasto?
Oczywiście,
tam, gdzie
że
trzeba,
tak.
Koniecznie wywozić trzeba, bo on będzie, znaczy będzie mała odwyż i mróz i on po prostu zbryli się i potem będzie problem, nie?
A już jak się roztopi, będą znowu podtopienia.
Okej. No dobrze, to no, mamy chyba temat z głowy, bo chyba nie jest tak najgorzej, chociaż jak czytałem dzisiaj, oczywiście, to są zawsze jakieś takie osobiste wpisy, to ludzie najbardziej narzekali na tych, z tych dzielnic chyba oddalonych od centrum.
Tak.
Gdzieś tam
z okolic
akademickiego widziałem jakieś wpisy niezadowolonych ludzi bardzo.
Z zachód pisali, ale ogólnie tak? Też? Nie wszystkie ulice, bo tam główne dwie są odśnieżone.
Jeżeli jeszcze mogę poprosić o głos, bo mi w głowie siedzi, ponieważ no z 3 maja jechałam, tam była spora grupka ludzi, i mówiono, że nie przejechały te autobusy. Ja od razu zobaczyłam rozkład jazdy i te, które jechały przez Chrobrego. Naprawdę, trzeba tą linię zmienić. Linie, które przejeżdżają przez Chrobrego, bo nie jechałam z góry, z osiedla Niepodległości.
Okay.
Ale autobusy tam nawet wtedy, kiedy nie ma śniegu, kiedy jest normalna pogoda, latem, jest bardzo ciężko im skręcić w ulicę Chrobrego i wyminąć. Czy ja już kilkukrotnie prosiłam.
A tam chyba wolno parkować, dlatego
tak,
tam jest ciasno.
Tak, wolno parkować,
tam
w ogóle ludzie w okolicach kościoła Maksymiliana Kolbego, tam naprawdę te autobusy nie mają jak zakręcać. No, nie wiem, jak jest teraz. No, na pewno kilka wypadło
muszę,
z trasy.
Muszę powiedzieć, że to, co mnie zmartwiło, to jest to, że była nieoświeżona ta pętla na, to jest chyba teraz Orląt Lwowski, tam, gdzie są ładowarki.
Tak.
Dla autobusów elektrycznych i tam kierowcy się nam poskarżyli się naszemu reporterowi, że nie mogą wjechać w ogóle, żeby się
nie
naładować.
Była Rzymowskiego chyba, nie?
Tak, tam, tak, Orląt Lwowski. Tak, I tam był z tym problem. Myślę, że jednak trzeba się przyjrzeć temu, w jakiej kolejności te ulice są odśnieżane i takie strategiczne miejsca gdzieś, jak właśnie takie te trudne przejazdy, czy jakieś pętle autobusowe, to jednak chyba w pierwszej kolejności powinny iść, żeby te autobusy...
W ogóle ulicą Chrobrego nie powinny żadne autobusy, moim zdaniem.
Ale w ogóle? A może tam ktoś wsiada jednak?
Nie? No może wsiada, ktoś ale obok. Jechać, tak, ale weź zawiń, zakręć. Nam autobus, ale, nam kierowcy
ale jest pytanie, czy to ma sens, żeby przełożyć ten autobus na przykład na ring trochę
w ogóle
wyżej.
Na stałe.
Nie, słuchajcie, ja nieraz mówiłem, że są linie bardziej obciążone i mniej. Mhm. Są godziny szczytu i poza szczytem, że czemu nie mamy to, co w innych krajach jest, no busików takich do na 10 osób tak. I taki busik by poleciał. Ludzi tam nie jest dużo, aby ludziom temat załatwił. Ale jakoś tak widzę, że wymieniamy duże na duże, a nikt nie myśli o tym, że taki mały jest i tańszy, i zwrotniejszy, prawda, i w ogóle można go pchnąć na takie linie, gdzie duży się nie mieści.
No jest 100% właścicielem MZK, jest miasto no, Słupsk.
A to trzeba by było się jeszcze przyjrzeć tym liniom, czy rzeczywiście, bo może tak być, że przez Chrobrego to jest jakby początek, a później bardzo dużo ludzi wsiada w związku z tym.
Być może tak jest.
Tak, no, trzeba by było się przyjrzeć,
Ale wieczorne linie, kiedy to obciążenie jest na przykład takie po 20, po 20, po 21.
Leci autobus z dwoma pasażerami, duży.
Wydaje mi się, że chyba powinniście jako radni poprosić o takie zestawienie potoków podróżnych w poszczególnych liniach. Nie wiem, czy takie badania w ogóle ZIM ma, ale może warto się temu przyjrzeć, żeby pewne rzeczy zoptymalizować i tak, wiadomo, tak. Że autobus spala dużo więcej niż ten busik.
Był ekspert Grzybiński, wszystko tam ustawiał.
Jest teraz, ale w starostwie powiatowym. Dobrze, musimy zrobić króciutką przerwę.
Studio Słupsk, Radia Gdańsk. 102 FM od poniedziałku do piątku, od 12 do 16.
I nasi goście w studiu, Aleksandra Karnicka, radna Rady Miejskiej w Słupsku, łączy na Słupsk, Marzena Gmińska, Prawo i Sprawiedliwość i Bogusław Dobkowski, Koalicja Obywatelska. Zima za nami, jeżeli chodzi o omówienie. To możemy tylko Państwu jeszcze powiedzieć, żeby tak zwrócić uwagę na mrozy, bo zrobi się coraz chłodniej. Jeszcze dziś to tak znośnie do minus 3 w nocy, ale jutro już minus 6 w nocy, potem minus 7, minus 9, minus 10, minus 9, minus 9, minus 8 i minus 6, a w ciągu dnia najzimniej będzie w piątek minus 8, w czwartek minus 6, do środy tak minus 2, minus 1, czyli nie ma tragedii, natomiast w nocy rzeczywiście będzie chłodno.
Ale ma nie być opadów i to jest pozytywne.
To jest najważniejsze.
Mamy czas na usunięcie tego, co jest.
Najszybciej, jak tutaj spojrzałem w prognozę, jeżeli ona się sprawdza, zazwyczaj się sprawdza, to na będzie padało w poniedziałek, przepraszam, we wtorek 13 o poranku ma padać śnieg i to dość nawet intensywnie, czyli mamy dobry tydzień na to, żeby to posprzątać. 2026 rok się zaczął, przed nami realizacja budżetu miasta Słupska na ten najbliższy rok, budżet ponad 1 100 000 000. Najważniejsze wyzwania tego budżetu zdaniem Marzeny Gmińskiej.
No oczywiście dokończenie ringu. Przede wszystkim to, co sen z moich powiek spędza, ponieważ sercem bliskim i centrum wsparcia. Bardzo bym chciała, żeby można było ukończyć tę inwestycję tak, jak jest zaplanowana w czasie, no i żeby już nie pochłonęła więcej pieniędzy, bo to, co wiemy, około 60 milionów, tak?
57,3 na
razie mamy w budżecie. 57,3, ale jak byłyśmy z koleżankami radnymi, powiedziano nam wprost i wykonawca powiedział wprost, no niestety, ze względu na specyfikę tej inwestycji, no po prostu nie mogą powiedzieć, jaki będzie końcowy.
To znaczy, ja gdzieś znalazłem taki wpis, że to będzie do 61 milionów. Chyba gdzieś w którymś uzasadnieniu WPF-u albo jakimś innym dokumencie, nie chcę teraz przekłamać, ale gdzieś spotkałem taką informację.
Ja pytałam
że to jest maksymalna kwota.
O te 61 pytałam. I pan, z którym nam pokazywał inwestycje, z którym rozmawiałam, powiedział, no... Może i graniczna, ale ja nie mogę powiedzieć.
Graniczna czy ostateczna?
Czy graniczna, ostateczna. Nie mogę ze względu na to, jakim jestem człowiekiem. Tak powiedział ten
uczciwie,
pan.
Tak?
Uczciwie,
Bo
ja
to nie,
nie
jest
mogę
łatwa
za to
też
poręczyć.
Inwestycja.
Tak, to jest bardzo trudna inwestycja.
Pod uwagę to, że to są zabytkowe kamienice,
tak
fundamenty blisko rzeki, to wszystko to są wyzwania.
Tak, to
remontów
są ogromne.
Zawsze nie da się, czy modernizacji, wycenić dokładnie. 10-15%, no ale my to robimy nie 10-15%, tylko dobrze. 50%.
Czy oprócz ringu i kamienic związanych z Słupskim Centrum Wsparcia coś jeszcze?
Oczywiście, te pomniejsze, te, o które wszyscy wnioskowaliśmy, każdy z nas radnych, no może nie każdy, ale większość nas radnych wnioskowała jakieś takie mniejsze inwestycje, o chodniki, o przejścia, o, nie wiem, remont budynków. Mam nadzieję, że będą zrealizowane, choć to właśnie, o czym mówimy, inwestycje, które pożerają coraz więcej pieniędzy, więcej niż było zaplanowane, no jakoś ogranicza budżet miasta, niestety. Niestety, no myślę, że tym, co daje nadzieję, chociaż ja do końca nie jestem przekonana, że uda się wszystko, jakieś zewnętrzne środki zdobyć. I że ten deficyt będzie jednak się zmniejszał do końca roku, tak jak mamy pokazane.
Bogusław Dąbkowski?
No ja, tak biorąc pod uwagę, że mamy na dzisiaj 317 milionów długu, my jako miasto, prawda, ten dług zrobił się przez 30 parę lat, no to tak mniej więcej 10 milionów rocznie się zadłużaliśmy, średnio statystycznie. No. No
myślę, że warto też wspomnieć, ile spłacono. Myślę, że sporo spłacono
nie,
w tym czasie.
No jednego
mamy
długu już nie mamy.
Długu.
Ja się zgadzam.
Per saldo przybywa i rośnie, ale ciągle jednak rośnie. Nie? No więc rośnie w tym roku o 120, czyli za tyle, co statystycznie...
118.
Kochany, a jak się założymy, że przekroczy 120...
Ja się nie będę zakładał, ja tylko chcę być precyzyjny. No nie 120, dobrze, no, a 118.
Przy takiej kwocie te 2 miliony nie ma znaczenia.
Myślę, że na niejedną inwestycję nie ma, jeden mieszkaniec chciałby, żeby były 2 miliony.
W kieszeni, tak, ale
i na niejeden
miasta, okay, dobra, ale w miliardowym budżecie.
Tak powiem, do brzegu. No, czyli tak. Zadłużenie pana niepokoi?
Niepokoi mnie zadłużenie. Cieszę się z tego, że jednak... jest nadwyżka operacyjna, jak to się nazywa, między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi. Ona się pojawiła, myśmy mieli minus 24, a już w tym roku mamy mieć plus 8. To jest wydatki bieżące. No wiemy, żeby nie zjadać swojego ogona poza inwestycjami.
Im dłuższa będzie zima, no, tym będzie trudniej to utrzymać.
Rynk to my tu wiemy, z Marzenką robimy akurat tam w ramach komisji rewizyjnej kontrolę.
Bo dzisiaj jest przewaga komisji rewizyjnej.
Cała komisja rewizyjna. W tej części, co mi się już zdarzało przebadać, no trochę mi włosy stanęły na głowie. Prawda?
A dlaczego?
No... nie chcę przesądzać, no bo Rada przyjmie te wnioski albo nie przyjmie, prawda?
To jest pana opinia, nie
Rada. Ale ten sposób prowadzenia inwestycji, ja przepraszam, 30 lat prowadziłem inwestycje, zbudowałem, mogę powiedzieć, pół osiedla Piastów i całej Niepodległości. No ale można, rozumiem, przekroczyć koszty, no 5%, nie? No zdarza się. No może nawet czasem 10%, ale nie o 70%. I prawda, i o rok, daj Boże, tylko rok, jeżeli idzie o zakres realizacji inwestycji. Natomiast, no, co do centrum, miałoby 35 milionów, no na dzisiaj, Centrum Wsparcia, na dzisiaj jest
ale
dopiero
pani prezydent tłumaczyła,
57.
Że to był zapis projektowy do wniosku o
dofinansowanie. Wszystko wytłumaczyć można, tylko powinien być tak zwany biznesplan. Podejmuje się dane inwestycji, na przykład buduje centrum handlowe, planuje, wyjdzie mi to tyle i tyle, tyle kredytu biorę, w tyle i tyle lat mi się to zwraca i tak dalej.
Z jednym ale się z panem zgodzę. Rzeczywiście, że jeżeli był kosztorys gdzieś w zimie na 60 milionów tej inwestycji, to on był chyba wewnętrzny urzędników, bo nie był publiczny.
Nie wiem, no to czemu nie był? No,
nie wiem, to nie jest pytanie do mnie.
Czemu mamy dwa kosztorysy i dwa kwoty? Poza tym, no, jest problem. Uzbrojemy dwa tereny. Razem za 130 milionów. Ja się jednego boję, że my uzbroimy, weźmiemy kredyty, bo to wszystko idzie z kredytów, przecież wiemy, bo jak deficyt jest. I czy my to szybko sprzedamy, czy nam się to zwróci, prawda? Tego się po prostu
może już
boję.
Teraz warto to reklamować jako tereny inwestycyjne.
No, czas najwyższy, dawno już powinno to być w całej Polsce, że my tu w Słupsku mamy wspaniałe i tak dalej, że mamy nową linię kolejową, mamy nowy rynek. Daj Boże, nie?
No, i, no będzie w końcu.
No, i mamy S6 już prawie też gotową. Że przychodźcie tutaj, dzwonimy wam jeszcze tam z czegoś, czy jak, no i tak dalej. No a poza tym, no, takie zbrojenie nie wiedząc jeszcze pod kogo, bo jak ja zbroję duży teren za 60 milionów pod jedną dużą firmę typu Perla, nie, to będzie inne uzbrojenie, a jak zbroję pod 10 małych firmek, to będzie trochę inne. Ja nie analizowałem
tej dokumentacji. Mnie przy Grunwaldzkiej coś innego niepokoi, bo od 10 lat miasto nie przyjęło tam MPZ-u na Słup Zachód.
Ja wiem, no.
Nie rozumiem, dlaczego to tak długo trwa.
Mnie różne osoby mówią, łącznie z Markiem Biernackim, dlaczego. Ja nie będę tego tu mówił, nie upubliczniajmy pewnych rzeczy, prawda? No. Natomiast jedną rzecz trzeba tutaj pochwalić, prawda? Mhm. Pani prezydent w swoim programie nowyborczym sprzed 2 lat już chyba miała 101 ulic do remontu. I teraz, w zeszłym roku nie było ani jednej, w tym roku jest jedna Sułkowskiego.
No ale to jest bardzo ważna
ulica. Za całe 1 700 000.
Ale panie Bogusławie, to jest bardzo ważna ulica, ponieważ tam ten remont jest obiecywany od 2002 roku.
Wiem. Podobnie jak wiele innych.
Pozwoliłem sobie na małą złośliwość do pani prezydent Chrzanowskiej, że przyjdę z tortem. No naprawdę, bo to jest 25 lat. Ile można czekać?
Na Romera 10 lat temu nawet dokumentacja była, a do dzisiaj nikt jej nie tknął. Także można i tak powiedzieć, natomiast no pozostaje już tylko 100 ulic nowych do zrobienia.
Ale jeszcze 3 lata.
Nie, pani prezydent powiedziała, że jeszcze 3 lata. Ja mówię, no to 33 rocznie mniej więcej, no wyjdziemy na swoje.
Trzeba być optymistą, panie
Bogusławie. No, pan co, my żartujemy teraz.
Skoro pani prezydent się zobowiązała, to trzeba ją rozliczać z tego, jak zrealizuje całą kadencję. Koniec kropka.
Ale wybitny polityk, którego ja nie cierpię, Korwin-Mikken, opowiedział kiedyś takie zdanie, które się w pełni sprawdza w skali polskiej i gminy. Program jest nie po to, żeby go realizować. Jest po to, żeby wygrać wybory.
Ale to jest cynizm. Dobrze. Aleksandra Karnicka. Proszę bardzo. Szanse zagrożenia tego budżetu na 2026 rok.
Myślę, że ogólnie miasto Słupsk ma bardzo duży problem z tym, że jest na terenach bagnistych i w związku z tym jest też często zalewane. Na przykład o całe osiedle Niepodległości, prawda, tutaj spływa. W związku z tym dla mnie jest to ogromnym wyzwaniem to, żeby tę wodę łapać i cieszę się, bo tutaj w budżecie mamy środki na rozwój tej zielono-błękitnej infrastruktury. Parkingi są przebudowywane w ten sposób, żeby to było przezierne.
Kilka milionów złotych.
Zaraz odszukam.
Tam są środki zewnętrzne, chyba 7 milionów. Nie chcę przekłamać.
Jest
tam fundusz
szwajcarski, na który liczymy.
Tak,
też.
I to też jest na to.
I będziemy łapać wodę z Piłsudskiego, Sobieskiego, ale nie tylko właśnie Norwida, ale nie tylko z Niepodległości, bo też z Kopernika, czy ulica Gdańska i Garncarska. Myślę, że wszystkie inwestycje drogowe, które się będą wydarzały, będą dużym wyzwaniem. Cieszy mnie ogromnie, że będzie budowana ulica Szpilewskiego, która powinna odciążyć tamtą część miasta, bo wtedy będziemy już mieć jakby 3 takie arterie, będziemy mieć, z których będzie można korzystać. Przebudowa Lenona, Banacha, Wodeckiego i Nalepy. Myślę, że to też usprawni bardzo komunikację.
Ale to nie ma tego w budżecie bieżącego roku, nie?
Myślę, że to bardzo usprawni komunikację.
To jest ta Banacha, czy nie ma?
Nie, nie jest. Co? Banacha jest.
To we wnioskach chyba do...
Nie ma, ja tu mam wszystkie.
Mamy pozyskane środki szwajcarskie, za które będziemy też przebudowywać.
Ale
chociażby...
ich jeszcze nie ma w budżecie, dopiero będą wprowadzone.
To prawda, chciałam dokończyć zdanie, za które będziemy remontować przejścia, które teraz są problematyczne, ale tego rzeczywiście nie ma w budżecie. Myślę, że to również tutaj podzielam przedmówców zdanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Może i nie wiemy teraz, kto te działki kupi, ale na pewno trzeba z tym ruszyć i tutaj zarówno i północ, i wschód, by ten Słupsk reklamować, by było to miasto, które się rozwija jednak, a nie dusi.
Tylko możecie być trochę spóźnieni, bo gmina Rydzikowo już te tereny uzbroiła, już skończyła. Z tego samego funduszu.
Które tereny?
Równolegle miasto Słupski i gmina Rydzikowo dostały pieniądze na uzbrojenie terenów. Rydzikowo już skończyło.
Rozumiem.
A my zaczynamy.
Jeszcze nie zaczęliśmy.
Rozumiem. Mamy też... No, będziemy to robić.
No zbroimy, zbroimy, uchwalmy ten MPZ i szukajmy inwestorów.
Właśnie. Są rzeczy, w których żeśmy się zakopali, ale staramy się sukcesywnie odkopać, jak, że tak powiem, odniosę się do obecnych warunków pogodowych. Co jeszcze cieszy? No na pewno budowa boiska treningowego na stadionie Gryfa.
Za 8 milionów.
To będzie, myślę, ja mam inną liczę tam, zupełnie kwotę.
4 w tym roku i 4 w przyszłym razem 8.
Liczę tam na Państwa uwagę, jeżeli chodzi o warunki wodne.
Tak, jest,
wodne.
Jest,
tam jest, tam jest ciężko.
Pamięć, wiecie, jak ktoś mówi,
tam, tam jest, tam jest.
Tam,
tak.
Tam na pewno będzie ciężko, ale myślę, że teraz jest to jakby już znany problem, w związku z tym myślę, że zostanie to ten problem załatwiony. Natomiast też no, osobiście mnie bardzo cieszą zabytki, na przykład mury miejskie dalej będą remontowane, co jest...
Za całe pół miliona, nie?
Ale zawsze coś.
Zawsze coś. Ja
chciałem Państwa zapytać, czy Państwo rozważaliście, który żłobek miejski pójdzie do zamknięcia, bo ja mam wrażenie, że
żłobek budujemy przecież nowy.
Spokojnie. Są wolne miejsca w żłobkach w Słupsku.
Nie, pisałem.
30 około. Powstanie 70 ponad nowych. No. Dzieci się rok do roku od 100 do 200 rodzi mniej. Dane są na mniej więcej 1000, teraz będzie 800. Kolejny rok będzie około 800. To się wydaje stabilizować. Ale rok do roku to jest 200 dzieci w żłobkach mniej. Od czerwca będzie żłobek w Kobylnicy, a od września zdaje się, jeżeli się nie pomyliłem, w Głubinie jeszcze nowy żłobek. Więc ta konkurencja dla dzieci, a na żłobki nie ma rejonizacji, będzie dużo większa.
Ale bardzo jest się ciężko było dostać do żłobków, taka jest prawda.
Ale są wolne miejsca w Słupsku.
Ale trzeba wiedzieć, dlaczego są wolne miejsca.
We wrześniu. No.
Jest bardzo dużo też po prostu prywatnych instytucji, które zresztą też się zamykają. Bo mówiliśmy o tym na Komisji Edukacji.
A czemu się ciężko dostać do żłobków?
Bo wy dziewczyny nie dbaliście, dlaczego żeby było? Tych dzieci było więcej.
O, przepraszam cię bardzo, ja mam czworo dzieci.
To jest taki sam obowiązek mężczyzn, jakikolwiek.
Dlatego Marzenkę lubię, że ma tych dzieci.
Tak jest.
Marzena Gmińska, dlaczego się ciężko
dostać? Ja chciałam zwrócić uwagę, na poprzednich kilka lat była taka tendencja, żeby zwiększać liczbę miejsc w żłobkach. Jak zrobiono to w Słupsku? To jest naprawdę bardzo przykre. Ale to przede wszystkim polegało na tym, że zwiększano liczbę dzieci w grupach. Mhm. Tak to wyglądało i tak można porozmawiać z każdym z dyrektorem, który prowadzi żłobki. Mnie się wydaje, że te tak jakby wytyczne się powinny zmniejszyć liczbę dzieci
w grupach,
tak? I wtedy naprawdę nie ma problemu.
Ale to zmienia liczbę miejsc w żłobku?
Ależ oczywiście, jeżeli na przykład na grupie A jest teraz możliwość, żeby było 10 dzieci, a zrobi się 7.
No to i właśnie
ja mówię przykładowo.
Ale rozumiem, że dane pana redaktora są na dzień dzisiejszy, tak?
Tak.
Ja też jestem takim przykładem, na przykład, który zabrał po prostu dziecko z żłobka, ponieważ mój syn nie zaadoptował się w żłobku i trzeba było z tego
zrezygnować. No to mówię państwu tak, rok 2023 w Słupsku urodziło się nieco ponad 1000 dzieci, 2024 895, 2025 bez grudnia. Bo z grudnia jeszcze nie mam danych ostatecznych, 814. No więc pytam, czy wprost, czy w Państwa opinii ten nowy żłobek na Andersa powiększony nie będzie oznaczał na przykład zamknięcia żłobka na Mikołajskiej?
Nie, absolutnie nie.
Nie powiedzieć chciałem, że napisałem rok temu interpelację, po co my zaczynamy przed rozpoczęciem budowę nowego żłobka, skoro było 30 wolnych miejsc na początek i tak dalej.
To
mnie tak odpisano
na
3 strony, odpisano teoria trochę i tak dalej. I między innymi, że wzięto, starając się o środki zewnętrzne, wzięto dane z roku 21, 2 i 3 i tak dalej, i że wtedy wychodziło, że to, a teraz to się zmieniło.
Przecież ta tendencja jest
od tego jest ekstrapolacja, ludzie kochani.
Ale przecież ta tendencja liczby dzieci jest
przecież
się
robi ekstrapolację, widać,
tak,
że
tendencja jest taka, jest bardzo dużo dzieci, które taka, są pod opieką teraz babci albo niań. I myślę,
i
że
i pójdą do żłobka.
Może tak być. Ja myślę, że jestem zdania, że pójdą.
Ja myślę, że ta fala, jeżeli miała nastąpić, nastąpiła w momencie, czasie wprowadzenia tego tak zwanego babciowego, kiedy można było wysłać dziecko tak naprawdę na koszt państwa do żłobka. I co się miało wydarzyć, to się wydarzyło. A ta liczba dzieci trochę jest, moim zdaniem, problematyczna.
Jest dziwne. Zamykamy przedszkola, bo mało dzieci, budujemy żłobek, no bo mało dzieci.
Ale tam jest była bardzo specyficzna sytuacja, w której były dwa przedszkola na jednej ulicy, i które przedszkole było bardzo małe.
Odległo prawie kilometr.
Tak. No dobrze, ja rozumiem. Na niektórych osiedlach są osiedla
nowego, gdzie przedszkola.
Dobrze.
Ja bym się bardziej martwiła.
Nie będzie zamykania żłobków.
Żłobków myślę, że nie, ale daj Boże. Obserwujmy przedszkole na Zamkowej.
Zmniejszymy grupy, będzie wygodniej dzieciom.
No obserwujmy.
A dlaczego mamy obserwować przedszkole
na
Zamkowej?
Ja mam takie głosy.
No ale żadnej decyzji chyba nie ma, co?
No na razie nie ma.
Okej, mieliśmy jeszcze trzeci temat związany z tak zwanym postępowaniem radnych, komisją etyki,
bardzo nośny temat.
No właśnie, ja nie wiem, czy jest w ogóle o czym dyskutować. Chciałem was o to zapytać.
Że jest, znaczy...
Trudny temat. Mamy problem.
Problem polega na tym, że są radne, które chcą kontrolować różne instytucje współpracujące czy podległe miastu. I jak rozumiem...
To nie jest problem, że one chcą kontrolować.
Nie, to nie jest problem.
Czy komuś, że tak powiem, już się skończyły nerwy w tej sprawie?
Nie, wydaje mi się, że to w styl, w jaki jest prowadzone są te kontrole, po prostu jest nieodpowiedni.
To
bo
znaczy?
To, że one chcą kontrolować, to czy radni, chwali. Czy radne, no to rzeczywiście my przecież możemy i mamy takie prawo. Natomiast styl, w jakim jest to zrobione, może niekoniecznie odpowiada po prostu
czyli podejście,
normom.
Krótko mówiąc, bo przepisy stanowią tak. Ja tylko zacytuję, żebyśmy mieli jakby pogląd prawny. Wykonywanie mandatu radnego. Radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje, materiały oraz wglądu działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Koniec, kropka.
Jest taki przerywnik między dwoma przeciwkami. Jeżeli nie narusza to dobra czyjegoś. Mm-hmm. Dlaczego jak idę do jakiejkolwiek inwestycji, ja, Boguś Dobkowski, Ola Karnicka, dlaczego my nigdy nie mamy problemów z uzyskaniem czegoś?
Czy to jest waszym zdaniem kwestia osobistego podejścia? Że tam jest
moim zdaniem nie wchodzi się do gospodarza od kuchni. Po prostu.
Okay.
I uważam, że w dobrym stylu jest umówić się. Naprawdę nie sądzę, żeby chociażby już w tym schronisku, no bo chyba o tym rozmawiamy, była tam jakaś
myślę,
naprawdę...
że to nie tylko schronisko.
Okej, okay, ale w różnych miejscach była naprawdę jakaś afera i nagle jak się umówimy na następny dzień z jakimś urzędnikiem, on teraz, nie wiem, wrzuci do niszczarki, jak na amerykańskich firmach, wszystkie dokumenty
spali.
I my po prostu nie znajdziemy nic, a wiedzieliśmy, że tam jakaś afera była. No naprawdę, szanowni państwo, no wystarczy się umówić z odpowiednią osobą, powiedzieć, że będziemy... Myślę, że to jest w dobrym tonie po prostu.
A może część urzędników jest po prostu już trochę niechętna pewnym radnym i tak niechętnie z nimi współpracuje.
Nie widzimy żadnych problemów.
Byłam wielokrotnie...
Czy to waszym zdaniem jest kwestia osobistego podejścia?
No
niestety. Mam założenia. Ja idę na kontrolę, chcę ustalić prawdę. Nie wiem, jak ona będzie. Dobra, zła. A jak ktoś idzie z założeniem, że muszę znaleźć dziurę nawet w całym, tak? No to wtedy ten ktoś się najeży. No ja go rozumiem. Nie?
No to może trzeba wsiąść, pogadać i trochę, niech każdy zrobi krok w tył i na spokojnie się dogadać, po prostu umówić i będzie... Bo chyba nikomu nie zależy na tym, żeby było źle, tylko...
Koleżankę Renię, która tam chodziła, usterek szukała na długie i chyba szuka dalej i tak dalej. Nie, ma dobrą, dużą wiedzę. Ma, muszę powiedzieć, no chęć do pracy. No,
Nikt tego nie ujmuje.
Się okazuje, że w wielu przypadkach ma rację, prawda?
Ale mogę, Boguś, no przepraszam cię bardzo.
Mamy 30 sekund.
Wszystko to, co nasza koleżanka ustaliła, myśmy miały z koleżanką radną Olą Karnicką w protokole.
No dobrze, no.
I bardzo dobrze.
No, dobrze.
No właśnie.
Bardzo dobrze.
No to po roku. No to jaką wiedzę. Co? No. Myśmy to samo zrobiły.
Dziękuję państwu bardzo za ten mroźny poniedziałkowy program. Aleksandra Karnicka łączy na Słupsk, Bogusław Dobkowski, Koalicja Obywatelska.
Nie zdążyliśmy jeszcze pochwalić, że parę rzeczy wyszło nam dobrze. Kultura jest nie na poziomie.
Ale prosiłem was o ocenę tego, co zagrożenia, wyzwania i sukcesy.
Jest długą za rogi, ktoś wziął wreszcie.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku i niech nam się darzy w Słupsku jak najlepiej.
Dziękuję bardzo.
Trzymamy za to kciuki.
Studio Słupsk, Radia Gdańsk. 102 FM od poniedziałku do piątku od 12 do 16.